No dalej.
Filip.
Hubert.
Znowu widzisz, straciliśmy ten flow i nie wiemy, kto ma zacząć.
21 dni temu nagraliśmy dla Państwa podcast o tym, że nakręciliśmy film. I przyszedł czas na moment odpoczynku, potem przyszedł czas na zaplanowanie kolejnych dwóch odcinków i niniejszym plan realizujemy.
Tak, zwiększamy tempo. Ostatnio było ponad miesiąc od poprzedniego odcinka, teraz jest niecały miesiąc. Następny planowany odcinek jest za...
Dwa tygodnie,
więc wracamy do regularnego podcastingu. A Filip, pierwszy odcinek nowej serii pod tytułem Regularny Podcasting powraca. Będzie dotyczył filmu, który jest kontynuacją filmu, który omawialiśmy w ramach podcastu.
Cztery lata temu,
bo wtedy tenże film wyszedł. I jak na tamte czasy był to film poniekąd rewolucyjny, przynajmniej jeśli chodzi o światek DC-owo, Marvelowo, komiksowo, superbohaterski.
Tak.
A w roku 2024 tamten koncept już rewolucyjny by nie był, w związku z tym twórcy filmu wymyślili koncept bardziej rewolucyjny.
Tak, bo jak wiemy, rewolucja boi się tylko większej rewolucji, a po seansie filmu, o którym teraz będziemy mówić, myślę, że widzowie też się teraz boją. Co oni jeszcze wymyślą?
Ale? Żeby nie było tak, że od razu przechodzimy do tematu odcinka, bo przecież to jest nasz podcast, to chciałem powiedzieć, że nie oglądamy, drodzy słuchacze, Marvelowego serialu o czarownicach i czarownicu.
No właśnie, czytałem nagłówki, że Marvel wyjechał z takim rewelacyjnym tutaj odsłonięciem kart fabularnych, które zostanie zapamiętane na lata, że to jest...
Ale to, że bardziej, że ten gówniarz to jest syn Wandy?
No właśnie, nie wiem, czy to,
że... To jest wielkie odkrycie?
Nie wiem, bo nie śledzę serialu, bo jakoś nie mam ochoty go oglądać, ale jak czytam takie nagłówki, to w dzisiejszych czasach, kiedy trzeba każdą rzecz określać mianem, jak to się pięknie mówi, reveal, to twierdzę, że nie. Że to nie jest taki właśnie reveal, jak oni by chcieli, ale nagłówek musi być.
Dobrze, więc nie oglądamy tego serialu, gdyż nie czujemy absolutnie żadnej potrzeby, żeby go oglądać. W ogóle mnie to nie korci w żaden sposób. Ostatni raz miałem takie odczucie, jak była ta Miss Marvel.
Ja obejrzałem i było dobrze na początku, a potem było niedobrze. Ja mam jak zwykle w nawiasie, no może obejrzę, jak będą wszystkie odcinki.
Tak.
Ale póki co...
Póki co uniwersum DC w wersji filmowo-serialowej rządzi absolutnie, jeśli chodzi o przynajmniej jakość kontentu, co jest zaskakujące swoją drogą, bo serial Pingwin z kolei oglądamy i serial Pingwin robi dobrą robotę.
No i obejrzeliśmy film o panu Śmiesznostku, który to film nosi tytuł jedyny zagraniczny.
Stańczyk 2.
Jedyny zagraniczny tytuł angielsko-francuski, czyli Joker Fleed.
Tak, jest to tytuł absolutnie bezpretensjonalny film. Jest to tytuł, który nie ma, powiedzieć ci, to jest ambitny film.
Tak, tak, czyli moglibyśmy tutaj, Hubert, zrobić mem w wersji audialnej, czyli Phoebe i Joey. Jesteś Phoebe. Mów do mnie tytuł, żebym ja powiedział.
Joker.
Folie.
Adu. Joker, folie, adu.
Joker, le bli, bli, bli.
Dokładnie tak. No. Więc dzisiaj będziemy omawiać film Joker, le bli, bli. I zaczniemy od tego, że przypomnimy wam, że film pierwszy Joker podobał nam się,
był spoko.
Podobał się prawie bezkrytycznie, z tego co pamiętam.
Bardzo możliwe. Zerkając na ocenę, którą nadałem mu w portalu, w którym się nadaje, dałem 9, więc tak. Bardzo mi się podobał.
Mi się podobał odrobinę krytycznie. Pamiętam, że strasznie mi Robert De Niro tam nie pasował. Ja wiem, że to miało być,
taksówkarz taki.
Tak, taksówkarz, jednocześnie King of Comedy, że to miało być Martin Scorsese. Zresztą zastanawiam się, czy sędzia z tego filmu nie jest tributem do Martina Scorsese.
Ja miałem, a propos sędziego, to mówię, ej, to Joe Pesci.
Właśnie chciałem powiedzieć, że odwróciliśmy się na sali kinowej do siebie i Filip powiedział Joe Pesci, ja powiedziałem Martin Scorsese, bo było widać go tylko z daleka, a potem się okazało, że to nie jest żaden z tych dżentelmenów, tak. Ale okulary miał trochę Scorsese'owe, nie oszukujmy się.
Na pewno celowo dobrany, zdecydowanie. Ale tak. Dobrze, ale zanim to Joker 1.
Tak. Więc za wyjątkiem Roberta De Niro, to w tym filmie podobało mi się prawie wszystko. Pamiętam, że miałem taki trochę fajny vibe na to, że to się chyba wtedy miało nazywać DC Black?
Że miały być te odcięte od głównego uniwersum, bo wtedy jeszcze myśleli, że mają uniwersum. Krótkie.
A to ja się jakoś tak nazywało, historie. DC Black, no. Chyba czy coś, i to miało być właśnie opowieść z tego uniwersum, nie uniwersum, czyli poważne historie o superbohaterach i ich kontradwersarzach.
Oh yes.
A wyszło tak, że chyba on jako jedyny się ostał w tym. W każdym razie podobał nam się bardzo. Ale wydaje mi się, że absolutnie nie czuliśmy żadnej potrzeby, żeby jego historię kontynuować.
Pełna zgoda i mam wrażenie, że dużo osób było takiego zdania, że okej, okay, bardzo fajny tak zwany stand alone, czyli sam stoi i nie potrzebuje niczego więcej. Ale tak się złożyło, Hubert, że w 2019 roku film z kategorią R, czyli taką, która mówi, że A, przeklinają, B, z dużo krwi, C, może pojawić się nagość. Zazwyczaj się pojawia, w przypadku Jokera, jeśli dobrze pamiętam, się nie pojawiła i zarobił ponad miliard dolarów amerykańskich na świecie całym, co było rekordem.
I co było,
pokonał pasję.
Tak, i co było wystarczającym artystycznym impulsem dla producentów tak, oraz reżysera Todda Phillipsa, aby stworzyć sequel.
Dokładnie, tak się stało. Niestety zarobił za dużo i panowie mówią, no to co? I teraz tak, było wiadomo, że w takim razie sequel powstanie. Nie było wiadomo do końca, co to z tym będzie. Musiało minąć dużo lat, bo aż 5.
Musiało minąć dużo bardzo niedobrych filmów ze stajni DC.
Tak, i w ogóle to jest bardzo ciekawe, bo tutaj jest... Jest konwergencja, Hubert, kilku wątków. Ja bym chciał teraz te wątki tak naszkicować troszeczkę. Pierwszy wątek to właśnie ten, co wspomniałeś, czyli że DC u schyłku swojego pierwszego stworzonego uniwersum padło na... rozbiło ten głupi ryj, mówiąc krótko.
Ale zrobili to w bardzo, że tak powiem, fajny sposób, bo zrobili to trochę jak Ricky Gervais na Złotych Globach, znaczy who cares, it's tak, the last time. Puścimy ten film, co za różnica.
Dokładnie, zrobiliśmy go, to już go puścimy. Tak? Już głupio go skasować, tak jak Batwoman. Więc to jest pierwszy wątek, czyli było na tyle źle w DC, że mówią, dobrze, James Gunn, damy ci bardzo dużo pieniędzy, żebyś pożegnał się z Marvelem i będziesz dowodził ze swoim kolegą Peterem nowym DC. Nowe
i
DC.
Wymyślisz nowe kolorowe tak, gacie dla Supermana.
Tak, nowe DC oficjalnie się rozpocznie w przyszłym roku Supermanem, ale wiemy już, że tam bo Blue Beetle, który był w tym filmie, co go nikt nie widział, to on jest kanonicznie dopasowany do nowego DC, a Peacemaker, który był serialem jeszcze w ramach starego DC, to drugi sezon prawdopodobnie będzie kanoniczny w nowym DC, bo John Cena jest super i
ale
dobrze
czekaj,
zagrał.
Ale był w starym DC, ale w ramach rebootu Jamesa Gunnowego.
Jamesa Gunnowego, tak, tak, nowy Suicide Squad. I to Suicide Squad też jest... Wątek numer jeden, czyli herlawa kondycja DC, więc można było tutaj zarobić troszeczkę, bo to wiesz, logo i w tabelkach się potem panu Warnerowi zgadza wszystko. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że pan Todd Phillips, który do tej pory, jakiś czas temu się okazało, że już nie, ale przez długi czas swojej kariery był kojarzony głównie z filmami komediowymi, bo jak wiemy, wyreżyserował bardzo sympatyczną, głupią amerykańską komedię pod tytułem Old School, co chyba po naszemu było niezaliczona. Tak mi się wydaje, ale może źle myślę. W każdym razie, gdzie Will Ferrell i koledzy zamieniają się na chwilę w studentów mentalnie. To było w 2003, czyli 21 lat temu. Potem nakręcił...
To było to, gdzie był Frank the Tank?
Tak, to Frank the Tank, dokładnie. To jest to, pan dobrze pamięta. Potem był film Starski i Hutch, który chyba okej, okay, trochę śmieszny, trochę nie. Ben Stiller, Owen Wilson na fali wznoszącej po Zoolanderze jako szalony duet, cool. No i oczywiście potem, proszę pana, najważniejsza premiera w filmografii pana Todda Phillipsa, czyli Cats Vegas.
Czyli jak się dowiedzieliśmy, druga najbardziej kasowa komedia w historii.
Kina. Tak, i najbardziej kasowa komedia z gatunku R też, bo tam z kolei było wszystko, czyli krew, przemoc
i Mike Tyson.
Nagość i przeklinanie. No i oczywiście Hangover mówią, dobra, sequel. No to polski tytuł, który Cats Vegas jest dobrym tytułem, ale tak jak w przypadku Szklanej Pułapki nie przewidzieli, więc Cats Vegas w Bangkoku po naszemu. Hangover 2, który był filmem tym samym, tylko przeszczepionym na inny grunt.
I film Hangover 3, w którym Todd Phillips powiedział, jestem artystą.
Dokładnie. I to był pierwszy sygnał, proszę pana. Todd Phillips, który jak robi sequel, który jest dokładnie taki sam jak pierwszy film, no to mówią, no okej, okay, zarobił nie tak dużo, ale nadal się sprzedał. Był oceniany gorzej, ale jeszcze względnie pozytywnie. I Todd Phillips mówi, to ja wam teraz wyciągnę dywanik spod nóżek i myślicie, że idziecie na komedię, tymczasem dam wam niezbyt ekscytującą, dosyć mroczną i nacechowaną dramatycznie opowieść sensacyjno-kryminalną, w której nikt nie jest na kacu, więc tytuł oczywiście jest super. I ja pamiętam bardzo dobrze, że koncept pod tytułem jestem na tyle znany i ugruntowany w Hollywoodzie i zarobiłem już na tyle dużo kasy dla siebie i dla moich partnerów z biznesu filmowego, pieniędzy, że mogę zrobić co mi się podoba. Szanuję to, spoko. Hangover 3 nie był dobrym filmem, ale szanuję podejście, że spróbowałem czegoś innego. Okay.
Filip, czy odnajdujesz tu jakąś paralelę do filmu Joker?
Tak, i teraz paralela jest taka, że pan Todd Phillips zrobił to samo, tylko dużo bardziej. Mam na myśli poziom jakby, wiesz, rozpoznawalności marki i tego, co ona znaczy dla wielu ludzi i jeszcze większy sukces filmu, który poprzedzał.
Tak, a także sequel. Dużo wyższy artystyczny poziom startowy.
Tak, bo przecież Oscary były za Jokera, tak. Prawda? I zrobił to już przy okazji drugiego filmu. Więc teraz jestem ciekawy, czy trzeci film Todda Phillipsa, który będzie oryginalnym dziełem, będzie znowu będzie reklamowany jako, że jest z komedią romantyczną o na przykład dwójce ćpunów. Because why not? A okaże się, że dostaniemy mroczne sci-fi o kosmitach. A ćpuni są tylko na początku, jak w sketchu Monty Python.
Gdzieś... Tak, Filip, Wikipedia, tak jak już ci wspomniałem, film Joker Folie Deux określa jako amerykański muzyczny dramat psychologiczny.
Muzyczny dramat psychologiczny.
No a tymczasem publiczność spodziewała będzie film o Jokerze. On w pierwszym filmie się już zmienił w Jokera i teraz będzie prawdziwym Jokerem.
Będzie działo.
No, będzie akcja, będzie przemoc, będzie, tak. Będzie Batman może się pojawi, nie wiadomo. No. A tymczasem,
dokładnie. I wątek numer 3. Czyli właśnie jestem artystą. Artystę, nie artystę, bo jestem grafikiem, tak? To jestem artystę. I pan Todd Phillips, jako że jest artystą, który jak wiemy, jak Peja, prawdopodobnie z biedy się wywodzi i człowiek na pewno nie, ale na potrzeby mojego wywodu tak twierdzę, że wiesz, wyszedł na salony z rynsztoka, więc powiedział, zrobię co mi się podoba, bo Warner mówi, co? Bańka zarobiona, duża, zrobimy
chciałem
to samo.
Chciałem powiedzieć, okay. Że bardzo mi się podoba, że już na starcie przyznaję, że prawdopodobnie nie masz racji, ale brniesz w swój wywód.
Brnę, absolutnie. Możemy to sprawdzić zaraz oczywiście, bo jak wiadomo, informacje są na wyciągnięcie ręki. Ale do czego dążę? Że pan Todd Phillips mówi, to ja teraz zrobię, co mi się podoba. Bardzo bym chciał, żeby mój kolega dobry Joaquin Phoenix zagrał. A Joaquin mówi, ja chcę bardzo sequel zrobić, gdyż dostałem Oscara, więc poproszę. I plota jest taka, że pomysł na to, że to był musical, to mu się przyśnił. Być może, jakby nie jest to dla mnie rzecz, która jest niemożliwa.
Że... Większy problem jest, że na tym skończył się jego pomysł. Na
dokładnie,
ten film.
Tak. Mówi, ja mam taki pomysł, że Joker więcej, bo tam była piosenka taka na końcu, w pierwszym, to samo, tylko ja chcę też śpiewać.
Więcej piosenek.
I Lady Gaga mi dajcie. Okej, okay, dobra, proszę napisać scenariusz. Za rok się widzimy, czytam to. Świetnie. I tak, i Warner mówi, pamiętacie jak wydaliśmy 60 baniek na film i on zarobił miliard? Czyli zwrócił nam się po prostu, no wiadomo, koszty marketingu, więcej
teraz pora,
pieniędzy
żebyśmy
z USA.
Wydali miliard i żeby zarobił 60 milionów.
No dokładnie, więc teraz trzeba odwrócić, tak? Jak to Hubert na naszym wielce popularnym fanpage'u w internecie plakat polski do filmu Joker ma pod tytuł Dwie strony medalu, bo to jest oficjalne tłumaczenie tytułu Folie Deux, więc dwie strony medalu są takie, że pierwsza strona medalu wydaliśmy mało, zarobiliśmy dużo, a druga strona medalu wydamy dużo, zarobimy mało. Pan Todd Phillips mówi, jestem tak super i tak wam dużo zarobiłem, to pamiętacie ten budżet 60 baniek? To teraz te same 60 baniek dacie mi, Joaquinowi i Lady Gadze. Co wy na to? Okej? Okej. A ile chcesz na resztę filmu? 140 milionów. A czy tam będą specjalnie budowane dekoracje? No troszkę będzie. Wejście do Arkham będzie. A coś jeszcze będzie? No taka sala sądowa będzie. Okej. A coś jeszcze? Te schody to one są prawdziwe, pamiętam, nie? No to tyle. A to na co wydamy resztę? Nie martwcie się o to. Już dałem wam miliard, pamiętacie? Będzie okej, okay, chłopaki, spokojnie. No i właśnie, była pandemia, wszyscy byli spragnieni hitu i oto mamy. Mimo tego, że Hubert, on był reklamowany od samego początku jako musical i wszyscy wiedzieli, że Joker 2 będzie musicalem, to mam wrażenie, że te zwiastuny tak bardzo celowo omijały ten motyw musicalu, żeby ludzie trochę o tym zapomnieli i potem będzie, ale tam dużo śpiewają, a to od chwili będzie powiedzieć, ale przecież ja wam mówiłem, że to będzie musical.
Zacznijmy od podstawowej informacji, to znaczy podstawowa informacja jest taka, że My za musicalami nie przepadamy, ani Filip, ani ja.
Nie.
Natomiast to, że ten film jest musicalem, nie jest problemem tego filmu, absolutnie. Bo on mógłby być tym musicalem i wiedzieliśmy od samego początku, że on musicalem będzie, nawet zwodniczo-oszukańcze trailery nas od tego nie odwiodły. Natomiast problemem jest to, że to jest musical, w którym zasadniczo się nic nie dzieje, tak. Specjalnie. Nie dowiadujemy się za dużo nowego na temat postaci, które już znamy. I gdyby nie piosenki, które tam są, bo są, to ten film mógłby trwać minut 15.
Oj tak.
W dobrym musicalu wydaje mi się, że powinno tak być, że piosenki powinny swoją treścią i układem choreograficzno-tanecznym przekazywać fabułę filmu i nowe informacje w trakcie jego wyświetlania.
Jest.
Natomiast tutaj mamy taką sytuację, i to jest największa bolączka tego filmu, wydaje mi się, przynajmniej dla mnie, że mamy wprowadzony wątek fabularny, na przykład wątek fabularny pod tytułem Joker, czy też Arthur Fleck, zakochuje się w Harley Quinzel. I wiemy ze sceny, która trwa 3 minuty, że on się w niej zakochał, po czym mamy mniej więcej 4 piosenki, które mówią o tym, że on się w niej zakochał.
Tak.
Co już wiemy ze sceny, która trwała 3 minuty.
Tak.
I tak jest skonstruowany mniej więcej cały ten film, to znaczy mamy scenę, w której coś się dzieje, po czym mamy piosenkę, która w sposób wykorzystujący albo stary jakiś hit musicalowo-filmowy, albo nową piosenkę, powtarza to, co się wydarzyło, tylko w formie piosenkowej.
Tak.
Jakby mówi o tym, tak, teraz wydarzyło się to i opowiemy to przy użyciu tej piosenki. Strasznie jest duża nadmiarowość wyjaśniania treści w formie muzycznej.
Tak, a musical jeszcze powinien mieć z założenia, mam wrażenie, to, że to jest, wiesz, to są hiciory, Hubert. To są hiciory, które nawet jeżeli to jest świeża piosenka, to jest tak napisana, że będzie hiciorem. Jest taka aranżacja, że po prostu, wiesz, kino chce tańczyć, chce śpiewać, chce wstać z foteli, chcesz widzieć tą choreografię, chcesz... Ten jeden, jest jeden moment, bo żeby nie było, Joker 2 nie jest jakimś gównem totalnym.
Nie, właśnie, to,
ale...
jest, to też jest ciekawe, bo to jest kolejny przykład na bardzo dużą radykalizację opinii internetowej, jeśli chodzi o jakieś pseudoartystyczne albo po prostu gówniane popkulturowe dzieła. To znaczy, ten film nie zasługuje absolutnie na tak miażdżącą krytykę ze strony A, krytyków filmowych, B, publiczności, bo te 20 czy tam 30 parę procent na pomidorach, które otrzymał, to jest zdecydowanie za mało, ale z drugiej strony ludzie, którzy bronią tego filmu, twierdząc, że to jest niezrozumiałe arcydzieło i wybitny portret psychologiczny albo pozbawiony retuszu portret współczesnej Ameryki, to dopowiadają do tego filmu bardzo dużo więcej niż by chcieli, i krytykowanie krytyków z kolei, którym film się nie podobał, tym, że bo oni na pewno się spodziewali tego, że to będzie film o Batmanie i że będzie w uniwersum batmanowym i że to będzie film o Jokerze takim, jak widzieli z Nicholsonem, to oni w ogóle się znają, są głąby, co czytają komiksy, a to jest poważne kino psychologiczne. To też jest absolutna nieprawda, bo przecież chcę ci przypomnieć, Filip, że w tym filmie jest scena, w której Harvey Dent zostaje dwiema twarzami, na którą tę scenę zareagowaliśmy obaj gromkim śmiechem.
Tak, to jest film, który ma ekstremalnie mało czegoś, co może nawet ociera się o fanserwis, ale tak... W zasadzie, jakbym się tak miał policzyć, to dwa miejsca. Harvey Dent wspomniany i sam koniec filmu, sam finał, do którego oczywiście przejdziemy
Ale te dwa elementy absolutnie ci pokazują, że Todd Phillips nie ucieka od tego, że to jest film głęboko osadzony w uniwersum Batmanowym.
Tak, ale argument pod tytułem, bo wy się spodziewaliście, że to jest argument matolski. Bo
nie, bo ja się spodziewałem filmu, który będzie miał fabułę, która popchnie postać Jokera do przodu, a nie tylko będzie dwugodzinnym wstępem do jego uśmiercenia.
Tak, spoiler, tak, Arthur Fleck ginie na samym końcu filmu. Gdyby to był rzeczywiście musical pełną gębą, to byłoby super. Te piosenki byłyby takie, żebyś chciał je pośpiewać, byś chciał sobie włączyć soundtrack potem, a tutaj jest, nie ma tych aranżacji takich bombastycznych, orkiestrowych. Joaquin Phoenix nie jest wokalistą, aczkolwiek śpiewa lepiej niż się spodziewałem, ale to dlatego, że jakby wykształcony aktor czy aktorka musi umieć śpiewać choć trochę. To jest jakby...
Ja na przykład w ogóle nie byłem zaskoczony tym, że śpiewa, i wydaje mi się, że on tu śpiewa gorzej niż by mógł śpiewać, że on śpiewa tu jako Arthur Fleck,
a nie jako aktor Joaquin Phoenix.
A nie jako aktor Joaquin Phoenix, który przecież, przypominam ci, fantastycznie wykonywał utwory Johnny'ego Casha w filmie Walk the Line. i tam też jest sytuacja, w której on sam, i ja bardzo lubię ten soundtrack z tego filmu, bo to są utwory Johnny'ego Cash'a w jego wykonaniu, one brzmią bardzo dobrze, więc wydaje mi się, że on tutaj dużo dał z aktorstwa w to śpiewanie i też powiem ci, że dzisiaj włączyłem sobie soundtrack z filmu Joker Folie
2
i uznałem, że gdyby z filmu wyciąć sceny dialogowe,
i zastąpić je piosenkami.
Zastąpić je tymi piosenkami, tylko nie zaaranżowanymi jako dodatkowe scenki w wyimaginowanej scenerii w głowie Artura Flecka, tylko osadzonymi w tamtej rzeczywistości, ale oni przy użyciu tych piosenek i jakiegoś zmyślnego triku wizualno-aktorskiego przekazywali fabułę filmu tylko przy pomocy tych piosenek, to byłoby to chyba lepsze doświadczenie.
Oj, tak.
Bo nie byłoby przegadane.
Nie, no tutaj właśnie, kurde, jak oni sobie wymyślili taki gimmick, że zrobimy film, który jest musicalem, ale jest jakoś tam osadzony w uniwersum komiksowym troszeczkę, to jest ciekawe. To jest fajna rzecz, którą można ten film sprzedać, tylko że do każdego z tych pudełeczek z jakimś motywem fabularnym oni, wiesz, wsadzili jeden paluszek zamiast całą stopę albo całą łapę. Więc ten musical jest taki, no okej, okay, no śpiewają. Jest poprawnie wszystko zaśpiewane, piosenki coś tam mówią, są piosenki lepsze, są piosenki gorsze.
Są te scenki wizualnie fajnie zaaranżowane, tak, i nawiązujące do różnych tam epok i trendów muzycznych. Tam jest trochę z jakichś starych musicali, trochę jest ten Sony
i Cher, tak.
Tak. Więc jest z różnych epok. To wizualnie też się odróżnia, bo są takie odcięcia wizualne, gdzie widać, o, teraz wchodzi.
Tak, będzie kolor bardziej wyraźny. Tak,
tak, zupełnie inaczej to wygląda niż ten film główny, nazwijmy to. No. Ale.
No dokładnie, ale jest, tego jest za dużo, tych piosenek jest za dużo. W sensie, jeżeli byście robili musical i on miał być naprawdę zajebistym musicalem, to tak jak powiedziałeś, zróbcie z tego, że to jest 80% śpiewania i to byłoby prawdopodobnie nowatorskie bardziej i tylko trochę dialogów, które gdzieś tam to kleją te sceny. I zróbcie to tak po prostu, wejście, wiesz, z buta po prostu na scenę i wszyscy oniemieją. Ale nie, to jest pół filmu. Drugie pół filmu to jest ten dramat sądowy. No dobra, powiedzmy, że to tak naprawdę są trzy filmy. Jest dramat więzienny, dramat sądowy, które są dwiema stronami medalu, Hubert. I musical. Dramat sądowy jest jakiś taki, bym powiedział, ma momenty, ale nie ma tego, wiesz, jak kurde, A Few Good Men, tak, czy 12 Gniewnych Ludzi, czy jak pamiętasz takie dobre sądowe dramaty, które się dzieją gdzieś tam, czy oni są, wiesz,
ale to jest, chciałem ci powiedzieć, że to już jest chyba trzeci z rzędu film sądowy, który absolutnie mnie rozczarowuje, mimo tego, że wszyscy naokoło się nimi zachwycają. Pierwszy z tych filmów, nie pamiętam jaki miał tytuł, ale był filmem poważnym, bardzo festiwalowym, nowohoryzontowym filmem na temat procesu dzieciobójczyni, francuski film.
Wspominałeś, nie, też nie pamiętam jak się nazywa,
drugi to jest Anatomia upadku, który był filmem dobrym, natomiast wątek procesowy i sposób prowadzenia procesu powodował, że ja czułem, że to tak nie wygląda w rzeczywistości. I tutaj po raz kolejny mamy takie popłuczyny po dramacie sądowym, bo wszyscy się tam zachowują jak takie trochę wynaturzone karykatury, zarówno sędzia, który ciągle powtarza, nie pozwolę na chaos na mojej sali sądowej, po czym...
Mówiąc do Jokera w kostiumie Jokera.
Po czym absolutnie nad niczym nie panuje przez cały czas trwania tego procesu. Po właśnie sytuację, w której Joker występuje trochę jak stand-uper i zupełnie nierealistycznie jest pokazane to, w jaki sposób przesłuchuje kogokolwiek albo zwraca się do ławy przysięgłych. Widać, że to jest takie grubymi nićmi szyte, natomiast nie jest to też fabularnie wyjaśnione. Jedyne, wiesz, fabularne wyjaśnienie to jest, Filip, jak się zastanowisz, to wszystko nie miało sensu i to wszystko jest tylko i wyłącznie w głowie Artura, który po prostu siedzi w tym pierdlu tam i to się nic nie wydarzyło ani trochę. Zobaczył Harley Quinn, jak przechodził na początku filmu i od tego momentu cała reszta to jest fantazja. Jego własna konfabulacja. I to jest jedyne sensowne wyjaśnienie całości. Oczywiście jest to najbardziej leniwe scenariuszowe wyjście.
Tak, to był sen.
Ale jest to z drugiej strony w tym filmie jedyne takie wyjście, które daje jakąkolwiek takie,
w sensie,
podwaliny
sensu. Logika nie załamuje się sama,
tak,
pod sobą.
No bo zastanówmy się, Była ta cała akcja sądowa, wybuch na sali, dziesiątki ludzi zginęły prawdopodobnie, chaos w całym mieście, po czym łapią Jokera i co? I zamykają go do tego samego miejsca, w którym był wcześniej, siedzi sobie z innymi ludźmi.
Tak, general population.
I ogląda w telewizji to, co przed chwilą odwalił na żywo. Strażnicy w Arkham, którzy zachowują się w sposób totalnie jakiś idiotyczny, nawet jak na siebie, rozumiem, że są złymi, zdegenerowanymi ludźmi, ale... Jaki jest sens tego, że pozwalają tym więźniom oglądać w telewizji na żywo ten proces, poza faktem, że sami chcą go oglądać, nie mogą się zamknąć w tej swojej kanciapie i tam
tak,
sobie oglądać?
Bo wcale nie zauważyli faktu, że oglądanie Jokera w telewizji nie, jak wywołuje pewne reakcje, które nie są pożądane w takim miejscu jak więzienie.
Tak, sam fakt, że nagle najbardziej znanego lokalnego mordercę prowadzą na zajęcia ze śpiewu churalnego. Bo
się dobrze zachowuje.
Bo się dobrze zachowuje, a pan strażnik akurat lubi se pośpiewać i z jakiegoś powodu wybrał, że z nim musi iść, a nie z kimś, kto będzie dużo mniej groźny.
No właśnie.
Nie mam zielonego pojęcia, co się dzieje, w związku z tym wszystko to każe mi sądzić, że jest to jedna wielka konfabulacja wewnątrzgłowowa Artura Flecka.
Okej, możemy to przyjąć jako tak zwany nasz kanon wewnętrzny. Być może tutaj trochę prześwituje, ja mówię być może, bo nie wiem, bo jestem głupi, ale nasza niewiedza.
Nasza niewiedza jest naszą bronią recenzencką.
Tak, zasłaniamy się. Być może, ale prawdopodobnie nie. Że Hubert pierwszym w historii prawdziwym procesem mordercy, który był pokazywany na żywo w telewizji, był proces Teda Bundy'ego w Stanach w latach 70. I skalka, że Arthur Fleck, morderca w telewizji na żywo, proces i w ogóle, i że Ted Bundy też zwolnił prawnika w trakcie procesu, tak jak Arthur Fleck. Więc może takie dziwne jakieś zagrywki są zaczerpnięte z tego prawdziwego procesu, tylko wiadomo, przepuszczone przez filtr fabuły i scenariusza. Więc nie zdziwiłbym się, gdyby jakieś elementy tych scen oglądanych w kinie miały swoje źródło w rzeczywistości, bo jak coś się dzieje po raz pierwszy, to znaczy, że zasady dotychczas obowiązujące nie do końca obowiązują. Więc tutaj ja jakiś taki mały, wiesz, kocyk bezpieczeństwa narzucam na to, ale generalnie się z tobą zgadzam. I trzecia odnoga, czyli to, co się dzieje w Arkham, co generalnie wydaje mi się jest najlepszą częścią tego filmu, bo...
Początek filmu jest mocny,
tak,
jest
pierwsze,
bardzo
pierwsze
silny.
20 minut, ja tam w ogóle mówię, no okej, okay, ale o co wam chodzi? No dobra, zaśpiewali, ale jakby jestem, jak to się mówi ładnie tłumacząc z angielskiego, jestem zainwestowany w to póki co, więc oglądam, bardzo, bardzo jest to ciekawe. Potem się rozjeżdża trochę, ale wszystko to, co się dzieje w więzieniu, to jaką relację ma Arthur z panem Jackim, czyli niezastąpiony Brendan Gleeson. Zawsze miło go widzieć na ekranie, cokolwiek by nie robił, jakby super. To zresztą jest w ogóle inny wątek, że nawet jak dostali słabą rzecz do pracowania, no to aktorsko tu jakby wszystko się klei. Ale wszystko, co się dzieje w więzieniu, w zakładzie Arkham, to jak on jest zrobiony pod kątem wizualnym, jak na zewnątrz to wygląda, że to jest Alcatraz, wyspa, która jest gdzieś tam długim mostem połączona z miastem. Jestem taki trochę lekko, bardzo delikatny, ale taki ten gotycki vibe Bartonowskiego Batmana. Jak te takie, te wszystkie wysokie budynki z tymi takimi zdobieniami, te gzymsy, te wszystkie tam wiatraki fruwające. Super. Tutaj w tych scenach mniej ten taksówkarz, ten król komedii i ten Nowy Jork z lat 70. z tych starych filmów, tylko bardziej troszeczkę jednak autorska wizja. I tutaj szczególnie właśnie w tych scenach w więzieniu są te przebłyski takich elementów, których ja bym oczekiwał, czyli oni go fajnych filmowo, ładnych wizualnie, oni go prowadzą na przesłuchanie z panią prawniczką, parasole, które są czarne, ale jak kamera pokazuje z góry,
kolorowe,
są kolorowe,
tak,
on jest pomiędzy
tak,
nimi, deszcz na niego pada, tak? Są te sekwencje oświetlane ich tylko przez projektor, jak oglądają film, ten dym papierosowy i to wszystko, jakby jak on się jest później w drugiej połowie filmu jest ta scena, jak on zwolnił prawniczkę, wrócił do tej klatki przechowalni, Harley do niego przychodzi i całują się przez kraty, ale to jest tak sfilmowane, że jego twarz się wychyla zza tych takich, wiesz, gęsto przesianych pasków tych krat i tylko jest jego profil i ona jakby super, tam jest kilka takich naprawdę fajnych wizualnie
ja byłem
pomyślanych momentów,
ja
ale
byłem... Ale właśnie, ale gdzie jest...
Gdzie reszta?
O czym te ładne momenty opowiadają? ja byłem zachwycony pierwszym ujęciem i nie mówię tutaj o tej całej sekwencji animowanej na początku.
Która też jest fajna.
Która jest fajna i która swoją drogą jest tym, czym powinien być ten film, bo ona w dwie minuty fabułę tego filmu przedstawiła.
Tak, znaczy jednocześnie poprzedniego, co też jest ciekawe. Najważniejsze wątki.
Bo to jest trochę ten sam film, tak naprawdę, tak. Tylko dzieje się w innych, w innych okolicznościach.
Jednocześnie ci zdradziła koniec, że wiesz, że Artur przegrał ze swoim cieniem.
Dokładnie tak. Stop, wizjonerskie. Ale to pierwsze ujęcie, które jest po tej sekwencji animowanej, czyli ten taki płaski kadr na korytarz więzienny i bardzo powolny zoom, kiedy dzieją się rzeczy, kolejni więźniowie wychodzą, wychodzą. Fantastyczna sprawa, buduje klimat natychmiast i cała ta początkowa sekwencja z parasolkami, o której wspomniałeś, świetnie buduje klimat, bardzo gęsty, bardzo mroczny, bardzo ciężki, fajna muzyka. Taki motyw, który trochę mi przypomina motyw Dartha Sidiousa, mi przypominał strasznie tak, epizodu.
Pani Gunnarsdottir robiła muzykę do tego filmu, tak jak chyba do poprzedniego.
Ale tak naprawdę w tym filmie to jest ten motyw powtórzony w kilku różnych
tak,
wariantach.
Ale muzycznie nie mówimy o piosenkach, tylko o soundtracku budującym atmosferkę. Tak, jest w punkt, zdecydowanie. Szczególnie, że oglądaliśmy w Atmosie i mam wrażenie, że jednak dobrze tam to zostało wszystko wypoziomowane i gdzie jak trzeba było poczuć pierdzielnięcie, to tak. To było.
Tak, było dużo fajnych efektów dźwiękowych. Ten efekt wysokościowy Atmosa też był bardzo fajnie wykorzystywany. Wizualnie, dźwiękowo, muzycznie, poza czasami nudnymi aranżacjami piosenek, ale jednak mimo wszystko gdzieś tam ktoś serduchow to włożył, więc też nie ma się specjalnie czego czepiać. To tutaj nie ma do zarzucenia. Natomiast wszystko, czego można się czepiać, to jest to, że to jest film, w którym jest za mało treści i ta treść nawet ta, która jest i którą można z tego wysłupłać, jest bardzo prosta. Tam nie do...
Super prosta.
Proste pytanie. Czy dowiedziałeś się czegoś o postaci Artura Flecka z tego filmu? Więcej niż wiedziałeś po pierwszym filmie Jokera?
Nic.
On się kończy dokładnie w tym samym momencie, w którym kończył się pierwszy Joker, to znaczy zamieszki w mieście wywołane poczynaniami Jokera i Joker zostaje złapany. Dokładnie to samo zakończenie.
Tak.
I na koniec jest tylko oczywiście dołożona scena, gdzie prawdziwy Joker się ujawnia.
Tak, i właśnie tutaj możemy... Ja ci powiem jakby to, co mi się zgadza w tym filmie. W filmie Joker Le Blues mamy bardzo fajny początek. To, że to jest musical, jak już ustaliliśmy, nie jest problemem, bo motyw takiej właśnie teatralności tego całego spektaklu, który jest kojarzony z Jokerem, no to pięknie się wpasowuje.
Pięknie, aczkolwiek gdzieś zabrakło mi tego elementu stand-upowo-komediowego, bo jakoś też ciężko jest uwierzyć, że o, zapomnieliśmy wam w pierwszym filmie powiedzieć, że Joker też bardzo lubi piosenki musicalowe.
No, zapomnieliśmy, ale w sumie jest nieważne, bo nie jest to dobry pomysł. I to, co ja bym widział ten film tak, Hubert, to jest moja światła wizja. To, co się dzieje na początku, niech zostanie. To jest wszystko okej. Okay. Jak się poznają z Harley, jak tam on snuje swoje fantazje, ona je, Hubert, podjudza, tak? Podkręca je, rozpala ogień w nim, dosłownie w przenośni. To się wszystko zgadza. To wszystko, co się dzieje pomiędzy, czyli te jego fantazje, które jakby koncept jest też słuszny, bo na przykład najlepszy moment filmu dla mnie, taki na zasadzie o, w końcu jest jakaś fajna scena, to jest ta, gdzie jest ta najbardziej przemocowa piosenka w sądzie, kiedy on najpierw Harvey'a Denta krzesłem zabija, a potem sędziego wielkim młotem. I to jest fajnie zaaranżowane, piosenka jest skoczna, to co się dzieje na ekranie jest takie właśnie jokerowe. I mówię, to jest w połowie filmu, mówię, dobra, no w końcu. Po czym, nie, to już skończyliśmy.
Aczkolwiek to też jest jedyny moment chyba w tym filmie, kiedy piosenka nie powtarza tego, co zobaczyłeś na ekranie, tylko właśnie zastępuje to. I dlatego prawdopodobnie jest to twój ulubiony moment.
Tak.
Bo gdyby to potraktować tak samo jak resztę piosenek w tym filmie, to najpierw on powinien wstać i powiedzieć: panie sędzio, najchętniej zarąbałbym cię młotkiem i panie prokuratorze, najchętniej tym krzesłem bym ci teraz przywalił przez łeb, po czym powinna być o tym piosenka.
Nie, a potem zrobił...
Potem by tak zrobił śmiech, potem by nas było ściemnienie ekranu, on by się wyłonił z tej ciemności najpierw jego sylwetka, a dopiero potem tło sądowe
i to samo,
co przed chwilą powiedział, by się wydarzyło.
Tak, więc te wszystkie rzeczy w środku, panowie twórcy, panie twórczynie, proszę zastąpić czymś innym i przechodzimy do finału, który... I tutaj jest ten cały motyw, jak to się ładnie mówi, subwertowania ekspektacji, Czyli drogi widzu, myślisz, że coś dostaniesz, to my artyści ci powiemy, że mamy inny na to pomysł i to jest coś, co cię zaskoczy, ale nie dlatego, że jest fajny twist fabularny, tylko koncept filmu, tak? To jak prowadzimy postać, to jak pewne fabularne motywy odhaczamy, jest zaskakujący, bo to nie jest film o super złoczyńcy, tylko o zagubionym, biednym facecie.
Prawdziwy, o życiu.
O życiu, dokładnie. I te miasta się nienawidzą. No. Ten motyw, on jest spoko, jakby fajnie. I podobno, Hubert, to też jest, wiesz, nagłówki w newsach internetowych trzeba przez 15 sit przepuścić, żeby jakąkolwiek tam prawdę z nich wysupłać, ale podobno bardzo duża część widowni się strasznie zeźliła na finał. Czyli sam finał, czyli te ostatnie ile tam, 5 minut, 3 minuty. Obejrzeliśmy już, że wszyscy zginęli i Joker siedzi w tym i oglądają telewizję i Joker jest znowu w tym samym miejscu, w którym był, chociaż popełnił dużo rzeczy złych po drodze i w ogóle to się nie powinno wydarzyć, ale to już powiedzieliśmy. O, ktoś do ciebie, Joker przychodzi. O, dobra. O, strażnicy dalej mnie lubią, to na pewno nic mi się złego nie stanie. O, nie, jednak idzie ten chłopak, który tak na mnie patrzył dziwnie przez cały film, ale nic nie powiedział.
I na które była w 15 minucie filmu bardzo długie zbliżenie kamery, żeby pokazać. Tak. Ta postać zrobi coś
później.
W ostatnim akcie filmu.
Tak, tylko nie wiesz jeszcze co, aczkolwiek możemy się domyślać i że o, opowiem ci żart. O, no to ja lubię żarty, to ja dam ci to, czego mi nikt nie dał, czyli wysłucham cię, zaśmieję się z twojego żartu, po czym dźg, 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 czyli onomatopeja z dźgania, jakbyście państwo nie wiedzieli.
To ale są... nie, musisz jeszcze, ale Filip, ale no. To było jeszcze okej, okay, ale nie, jeszcze jedna nie, piosenka tak, musi być w środku.
A nie, dobrze, przepraszam, tak, ale to o piosenkach to jeszcze za chwilę, wrócimy do piosenek. Więc Arthur Fleck został zadźgany, ale wiesz, idea Jokera przetrwała, więc typas, który go zadźgał, teraz będzie nowym Jokerem, bo widzimy, jak w tle wycina sobie uśmiech nożem, czy tam brzytwą, czy cokolwiek. Shivem. Czy Shiv ma, nie mówię o imieniu senata Palpatina, tylko jako, że...
Tak, ma.
Kosa? To jest Hubert, jak tam twój slang więzienny?
Właśnie, nie, ale pamiętam, że było to określenie i mam je na końcu języka i
dobrze,
muszę to znaleźć.
Jak sobie przypomnisz, albo znajdziesz, to powiedz. W każdym razie on tą kosą, co go zadźgał Arthura Flecka, to teraz sobie wycina uśmiech, bo przejmuje personę niejako. Czyli to, co kiedyś ktoś wysnuł teorię, że tak naprawdę 007 to nie jest James Bond jako postać, tylko to jest kryptonim i tych Bondów było wielu i dlatego mamy wielu aktorów, bo to wszystko to jest to samo uniwersum ciągle, to idea Jokera, że my się widzowie tak związaliśmy z postacią Arthura Flecka i że to on jest naszym nowym Jokerem i że jest super i że jest jeszcze lepszy niż Heath Ledger, chociaż nie jest, to nagle to zostało, wiesz, spuszczone w kiblu, bo on zginął. Nie szkodzi. To jest dobry finał. Dla tej postaci, dla tego filmu, dla tego filmu tym bardziej, bo już skończ właśnie, ale dla tej postaci, dla tego mini świata stworzonego wewnątrz multiversum DC i to, że będzie nagle inny Joker, spoko, w ogóle nie mam
nie,
z tym problemu.
To nie jest żaden problem.
To nie jest żaden problem. To jest bardzo fajne i dlatego gdyby cały ten film...
Wiesz, kiedy to byłby problem? No. Gdyby ten ziomek miał komputerową twarz Heatha Ledgera, wtedy to byłby problem.
Tak jak pan Android Rux z Aliena nowego, który, jak już uznaliśmy, nam się podobał mi bardziej. To byłoby okej, tylko problemem jest to, że ten film trwa 2 godziny 15 minut i że prawdziwej treści jest na 30 minut mniej więcej, a ten środek jest tak rozmemłany, tak nieangażujący, tak jakiś taki wynad... W ogóle mam wrażenie, że pan Todd Phillips po tym, jak się zachłysnął swoim sukcesem i w kontrakcie miał zapisane, że dostaje 20 baniek na start. Hubert, 20 milionów dolarów. 80 milionów złotych. Dostał pan Todd Phillips i mówi, ja już chyba nic nie muszę, więc ja teraz wam pokażę najdroższego faka w Hollywood od wielu, 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 wielu lat, bo mi to umożliwili. I tutaj z jednej strony można pomyśleć, że on jest jednak jest trochę fiutem, bo trochę się zesrał na to, co zbudował bardzo, zresztą słusznie, ale być może też nie jest tak utalentowanym filmowcem, jak się wydaje, bo żaden z jego filmów, mam wrażenie, nie jest jego autorskim dziełem. To, że Joker mu wyszedł zajebiście, no to super, ale to jest jakiś tam styk różnych elementów.
Znaczy, tak,
Hangover, okej, okay, nie, ale jakby nic nie... Joker jest jego najlepszym filmem i artystycznie, i finansowo, i w ogóle, ale to jest ale też, skądś wzięte,
no
nie?
Właśnie, tak, 50% sukcesu Jokera prawdopodobnie tak. Opiera się na tym, że ta postać wymyślona na potrzeby komiksu jest na tyle bogatą postacią, tak. Że można z niej wyrzeźbić dużo więcej.
I Joaquin Phoenix zrobił z tego super, super kreację, którą zresztą teraz powtórzył, tylko mam... I tutaj właśnie to też jest ciekawe. Jest taki filmiczek po tym, jak film został pokazany w Wenecji na festiwalu na początku chyba września, był festiwal. Jest filmiczek, jak oczywiście obowiązkowo jest...
Tak, 600-minutowa owacja na stojąco.
Tak, owacja trwała przez tydzień, tak nie mogliśmy puszczać innych filmów na tej sali. I oni wszyscy stoją, tak, to Filip, Lady Gaga i Joaquin Phoenix mówi horrible.
Ale właśnie...
A Lady Gaga mówi, no co ty, naprawdę ci się nie podobało? To jest wszystko oczywiście z ruchu ust wyczytane, ale na tyle, wiesz, ale, dobra wiesz, dykcja.
Ale problem jest taki, że z Phoenixem możesz mieć też takie poczucie, że to wciąż jest part of the act. Bo w treści filmu jest dokładnie ten sam dialog przeprowadzony, to znaczy on pyta wielokrotnie Harley Quinn na temat tego, czy film, który o mnie zrobili do telewizji jest dobry, a on mówi, jest świetny, a potem dowiaduje się w sądzie, że był beznadziejny ten film i się odwraca do niej, był beznadziejny.
Nie, jest
on
super.
Mówi, nie, jest super. I tu mamy dokładnie ten sam dialog, więc jakby trochę to jest, wiesz, film, który sam opowiada o tym, że ten film, który o mnie zrobili poprzednio, był bardzo dobry, a może był niedobry, a może ale, to jest ten film, o którym mówię.
Ale właśnie i to, ten moment, to jest bardzo fajny moment, bo on jest taki, wiesz, taki samoświadomy, ale mam wrażenie, że nie tak cynicznie. W sensie, że on jest spoko. I tak samo jak Todd Phillips już dobrze wie, że po tym jak film, właśnie oglądaliście 120 minut bardzo nieudanego sequela, który artystycznie się zapędził w różne miejsca, w które nie powinien, i Harley zaczyna śpiewać na słynnych schodach, a Joker mówi, nie śpiewaj, chcę
też
rozmawiać.
Też bardzo, już nie chcę śpiewać.
Tak, i wszyscy na sali wewnętrznie lub zewnętrznie mówią, tak, chcemy to, czego chce Arthur Fleck w tej scenie. I Todd Phillips na pewno dobrze wie, że widzowie będą tak myśleć, jak myślisz, no, ale
tak
nie.
Być.
Ale musi być piosenka, bo musi, bo to jest musical. Więc są takie przebłyski, kiedy ja mówię, no ja wiem, on nas rozumie, ale to jest 3% tego filmu. 30% filmu to są bardzo dobre kreacje aktorskie i te kilka fajnych scen.
Ale jeszcze czekaj, kreacje aktorskie.
Dobrze,
Po raz kolejny. Phoenix w tym filmie odtwarza postać Arthura Flecka, wraca do tego, co pokazywał w pierwszym Jokerze.
Tak.
Ale też odnoszę wrażenie, że nie wiem, czy to nie jest może kwestia aktorstwa, ale tego, jak to zostało wyreżyserowane i zmontowane prawdopodobnie. Bo na przykład... histeryczne napady śmiechu tego niekontrolowanego, takiego płaczliwego Jokera w pierwszym filmie zawsze występowały w momentach, które były słuszne. Znaczy one fabularnie wynikały, tak, że on w tym momencie się rozpada z jakiegoś powodu. Natomiast tutaj jest na przykład ta jedna scena, gdzie jest jakieś, nie pamiętam, jedzie z samochodem z rozprawy czy coś i potem nagle jest cięcie i on stoi na deszczu, to co było ten pierwszy, pierwszy teaser. Stoi na deszczu i się histerycznie śmieje. Ja się zastanawiam, ale dlaczego teraz? Dlaczego stoi na deszczu? Dlaczego się śmieje? Nikt mi nic nie wyjaśnił. Wydaje mi się, że to jest takie... Pamiętacie, że on ma taki śmiech, że nie może się powstrzymać?
Dużo lepiej zagrała ta scena, jak też jechał i jakby w drodze do sądu i się śmiał, trochę jakby ćwiczył,
ale
trochę jakby reagował na to, co go czeka.
Tak, to było,
ta scena była...
I to było dobre, ale pamiętam, że to, kiedy stał w tym deszczu, to mówię, po co oni tu to wstawili, poza tym, żeby przypomnieć, że tak, to jest ta postać i ona tak robi.
Tak.
Tak samo jak wydaje mi się, że w tym filmie był bardzo mocno nadużywany, piękny, ale jednak nadużywany ten jego aktorski gest pod tytułem zaciąganie się papierosem.
O Jezu, strasznie, z 15 razy było.
Z mocnym odchyleniem się do tyłu. W pierwszym filmie to też się pojawiało, ale tutaj za każdym razem, jak tylko coś się działo, co
Kubek, mówi... czego było więcej? Odchyleń do tyłu Joaquina Phoenixa z papierosem, czy reklam banku przed seansem?
Dokładnie, to jest pytanie dla pokoleń, Filip. To jest pytanie dla pokoleń. Więc wydaje mi się, że też część z tych rzeczy, nie wiem, czy to wynikało z montażu i że to były sceny, które miały się znaleźć, ale nie musiały, a potem docelowo znalazło się ich za dużo po prostu, ale miałem poczucie, że on trochę nie tyle tę postać gra dalej, tylko odtwarza to, co już zrobił w poprzednim filmie, ale to też fabularnie jest uzasadnione, bo w tym filmie się niczego nowego o tej postaci nie dowiadujemy, więc on musi pokazywać ci ciągle tę samą postać.
Tak, i właśnie to, że powinniśmy się dowiedzieć czegoś nowego, to, że ta fabuła powinna coś z sobą zrobić po drodze, by miało tym lepszy efekt dla tego finału, kiedy on nagle ginie. Nagle. Bo nie nagle, bo film trwał 7 lat, ale ginie.
Gdyby tę scenę, ostatnie 2 minuty filmu przekleić na koniec pierwszego Jokera, to byłoby to równie skuteczne.
Absolutnie tak. Szczególnie, że tak jak powiedziałeś, pierwszy Joker się kończy w tym samym miejscu, tyle, że nie zdążyli go zabić jeszcze.
Zasadniczo wystarczyłoby tę ostatnią scenę przekleić do pierwszego Jokera i byśmy osiągnęli fabularnie dokładnie to samo.
Tak, bo to z czym się zżyma, mam wrażenie, bardzo duża część publiczności, to jest to, że całkiem słusznie, moim zdaniem, zinterpretowali finał pierwszego Jokera z Joaquinem Phoenixem w reżyserii pana Todda. Philipsa, że Joker przyjął personę, w sensie Arthur Fleck przyjął personę Jokera jako swoją osobowość, że jakby uwolnił się od tego biednego chłopca, który przeżył piekło w wieku lat 7, tak, którego nie kochała matka, która zadawała się z facetem, który go molestował i całe to gówno, które go spotkało, to on je wreszcie zamknął, wyrzucił, bo Joker go ocalił, tak, ta jego nowa postać. I że, więc oczekujesz ty jako widz, że w drugim filmie, mimo tego, że on siedzi w Arkham, to będziesz miał Jokera w Arkham, a nie Artura Flecka. I tutaj to wyciągnięcie dywanika spod stóp widowni, czyli że nie, jednak Arthur Fleck nie dał sobie rady z personą Jokera i że to wszystko była gra i że on tak naprawdę dalej jest słaby. Okej, to nie jest zły pomysł, to jest spoko, tyle że po drodze tam jakby nie było, nie wiem, emocjonalnego ładunku, nie było odpowiednich sekwencji, to że na przykład oczywiście zwiastun pokazał jedyną scenę, gdzie Harley Quinn wygląda jak Harley Quinn w całym filmie i nie ma żadnej innej, bo ona wchodzi po schodach, po czym wychodzi z sądu i koniec, a potem obcięła włosy i ma dalej makijaż, bo napadał na nią deszcz i zaczęła śpiewać. To nie ma i dlatego też być może ten finał, kiedy on umiera, jest taki dla ludzi bardzo, czuję się obrażony jako widz, dlaczego zainwestowałem, ile, 4 godziny w tą historię, jedne, 2 godziny 5 lat temu i teraz 2 godziny znowu. Że więc tutaj coś nie zagrało bardzo mocno, aczkolwiek jestem pewien, że w trakcie pisania scenariusza, jakby no, to, bo Todd Phillips jest współautorem, jeśli dobrze pamiętam, tego scenariusza, no jakby on wiedział, że to tak będzie. I dlatego jestem przekonany, że to jest taka gra trochę na zasadzie wszyscy stulejarze z piwnic, zjeby, co chcecie oglądać, wasze super bohaterskie, super filmy, co zarabiają miliony dolarów. Patrzcie, mało tego, przy ten film nawet nie miał logo DC, poprzedni miał. Tak. A podobno Toddowi Phillipsowi się bardzo źle współpracowało z DC, więc powiedział, zrobię, ale nie będzie logo DC, bo to nie ma nic wspólnego z DC, okej?
No. Tak, problem jest taki, że Todd Phillips nie dostarczył niczego w zamian, to znaczy to wysunięcie dywanika spod nóg publiczności oczekującej kontynuacji historii Jokera i przywrócenie Artura Flecka i jego psychicznych dolegliwości byłoby fantastyczne, gdyby rzeczywiście one były rozwinięte w jakikolwiek sposób, natomiast one się kręciły absolutnie w miejscu i jedyny wątek, który tak naprawdę doszedł w trakcie tego całego filmu, to jest to, że Harley Quinn się pojawiła, w związku z tym on się w niej zakochał i w związku z tym poczuł się na nowo jeszcze bardziej pogubiony w tych swoich różnych osobowościach.
Tak.
Ale to było strasznie mało i to było strasznie płytkie jak na dzieło, które miało ci pokazać, że w postaci komiksowego Jokera kryje się jakaś psychologiczna głębia i bardzo mocno dojrzały właśnie psychologiczny dramat. Tymczasem ta historia jest w gruncie rzeczy bardzo prosta. Można trochę pochwalić fakt, że w odróżnieniu od takiej standardowej komiksowej Harley Quinn, która raczej jest po drugiej stronie medalu, to znaczy ona jest manipulowana przez Jokera na wszelkie możliwe sposoby.
Tak, bo ona go kocha jakby bezgranicznie.
Tak, to tutaj jest ten wątek miłości pokręconej wykorzystany, ale to ona rozdaje karty w tym filmie. Ona, ponieważ pochodzi z bogatej rodziny, jej ojciec jest lekarzem, w związku z tym wszystko jej wolno i zawsze wszędzie ma dostęp i może robić co chce i nagle wszystkie media się z nią liczą z jakiegoś powodu. To wszystko jest trochę wyjaśnione, a trochę niewyjaśnione i przy odrobinie zastanawiania trochę bez sensu.
No, tak.
Natomiast ta gra psychologiczna, którą ona na Arturze Flecku wywołuje, nie jest wystarczająco angażująca.
Tak.
Nie można o tym 2,5 godziny gadać, bo wyjdzie z tego właśnie film Joker 2.
No tak, dlatego my mówimy, że tam jest mniej więcej pół godziny filmu. Dobry, krótki metraż, suplement do Jokera, etiuda, która jest epilogiem jakimś dla jego historii, tylko że z jakiegoś powodu, wiemy jakiego, bo pierwszy film zarobił miliard dolarów, została rozdmuchana do sequela, na który czekaliśmy 5 lat i u podwalin leżą jakieś takie motywy, które mówią ci, że to nie mogło się udać, bo twórcy z założenia wyszli takiego, że nie zrobimy tego, co oczekujecie. Co nie jest złym założeniem, ale dajcie nam w zamian coś, co będzie ciekawe, co skłoni do rozmów innych niż nie lubię pana reżysera, bo zabił moją ulubioną postać, albo nie lubię pana reżysera, bo dobrał dziadowskie piosenki, albo nie lubię pana reżysera, bo nie lubię Lady Gagi.
O właśnie, a jeszcze w ogóle nie powiedzieliśmy na temat Lady Gagi i jej metody aktorskiej.
Lady Gaga i metoda aktorska na usta. Ona, nie widziałem filmu Jak zostać gwiazdą, taki chyba polski tytuł.
To ten z Bradleyem,
Cooperem, tak, czyli pop country i cała reszta, ale jakby... Gdybym nie wiedział, kim ona jest, gdybym nie wiedział, że to jest
to najpierw że to piosenkarka,
a potem aktorka, on powiedział, no okej, okay, no dziewczyna, która jakby nie jest jakaś super gwiazdą, nie jest rozpoznawalna na pierwszy rzut oka, ale pasuje mi, dobrze jest dopasowana do niego, mam wrażenie, w tym filmie i nie... To, że jakby widzimy ją cały czas w takiej wersji naturalnej, nie licząc tych dwóch krótkich scenek pod koniec filmu.
Ale Filip, ona nie jest taka sexy jak Harley Quinn powinna być, bo pamiętasz, jak ta poprzednia była.
Margot Robbie?
Cytując pana, który, jak dobrze pamiętasz, z nami w kinie oglądał film Legion Samobójców.
Ale ma dupcie, tak?
Tak, ale ma dupcie jebana. To był komentarz, który podsumował generalnie oczekiwania publiczności wobec postaci Harley Quinn.
Tak, no ale też prawdą jest, że animowana Harley Quinn w każdym Batmanie czy Jokerze w wersji bajkowej też jest ekstremalnie seksowna.
Poprawię cię. W każdym Batmanie albo Jokerze w wersji bajkowej, których to streszczenia znajdują się na YouTubie, wybrane sceny, które oglądałeś. Bądźmy uczciwi.
Nie, bądźmy uczciwi. No, nie, nowych rzeczy nie oglądałem. Oglądałem Batman The Animated Series trochę i przede wszystkim Batman Beyond, który to do cholery jasnej jest najlepszym Batmanem, którego jeszcze nie widzieliśmy w wersji aktorskiej i ja bardzo poproszę kiedyś.
Poproszę, a jednocześnie boisz się tego bardzo.
Oj, totalnie, bo będzie zły, ale jakbyście mieli robić coś nowego, to poproszę Batman Beyond. Nie miałem żadnego problemu z Lady Gagą i mam wrażenie, że ona też trochę się powstrzymywała przed śpiewaniem takim, jak prawdopodobnie umie fantastycznie, żeby się dopasować do tego świata i do tego,
aczkolwiek
jak śpiewał
w bardzo dziwny sposób się rylała przy fortepianie. Nie wiem dlaczego, miałem takie poczucie, że jakoś bardzo dziwnie i to idzie, jak tam było to, że zbudujemy wieżę, wieżę, tak. wieżę, zbudujemy wieżę. I ona przy tym fortepianie tak jakoś bardzo...
I ona chciała jak Jerry Lee Lewis, nie? Tak,
tak, nie wiem, ale to strasznie dziwnie wyglądało, jakoś nas bardzo wymuszone, nie wiem, miałem tak, pamiętam, że mi tak mówię, co ona wyprawia przy tym fortepianie.
Może tak, ale też nie byłeś nigdy na koncercie Lady Gagi, nie widziałeś wykonania na żywo żadnego z jej utworów, być może to jest maniera taka jej, że ona tak robi.
Drodzy słuchacze, którzy słuchacie Lady Gagi na co dzień, powiedzcie nam, czy ona się zawsze tak ryla przy fortepianie, czy tylko w tym filmie.
Więc w każdym razie pani Lady jest okej, nie mam z nią problemu, zagrała dobrze, pasowała mi do postaci, w tym filmie spoko, tyle że jak już ustaliliśmy, scenariusz nie pozwolił na rozwinięcie zarówno jej bohaterki, jak i całego fabularnego.
No dobrze Filip, podsumowując, była to dzielna próba. Był to film...
Good effort, tak? Za 200 milionów dolarów.
Był to film naprawdę bardzo mocno wydumany, który jednak trochę nie podobał. Nie wywołał takiego psychologicznego boom, na jakie prawdopodobnie liczył, że wywoła. Mm-hmm. Nie wzbudza emocji, które powinien wzbudzać film, który chce tak głęboko drążyć psychikę jednostek zaburzonych. Więc mimo wszystko należy chyba przychylić się do opinii, że jest to rozczarowanie. Mm-hmm. Natomiast wydaje mi się, że po raz kolejny jesteśmy nudnymi recenzentami, którzy gdzieś tam próbują środek odnaleźć, bo jest w tym filmie też dużo dobrego, zwłaszcza jeśli chodzi o aspekty techniczne.
Tak, ale to też wiesz, aspekty techniczne to prawdopodobnie, jak w końcu do tego dojdzie, to sobie obejrzymy Zack Snyder's Sex and Violence in Space by Netflix. I tam będzie bardzo dobrze technicznie
właśnie
i wizualnie.
Właśnie słyszałem, że podobno nie, ponieważ widziałem nawet taki filmik na YouTubie, dlaczego filmy Zacka Snydera są tak beznadziejnie kadrowane na przykład.
A, bo on nie umie.
Tak, bo nie umie wkadrowanie w scen akcji podobno.
Tak, no to dobrze, może się przekonamy. W każdym razie, mili państwo, Joker A Flubber Blue, czyli Dwie strony medalu, nie jest najlepszym filmem. Tym niemniej miałem jakieś takie taką... perwersyjną przyjemność w oglądaniu filmu, o którym wiem, że z dużym prawdopodobieństwem mi się nie spodoba. Trochę tak staram się wybierać świadomie rzeczy, które jednak coś wniosą do mojego życia i nawet jeśli to będzie po prostu spędziłem fajnie 2 godziny, bo się dobrze bawiłem.
Lub jakieś fajne cycki na ekranie.
Oczywiście. To w tym wypadku wiedziałem, że jest szansa, że Szczególnie, że poszliśmy na film ponad tydzień po premierze, więc jakby ten największy boom opinii, recenzji i tak dalej, to już się przetoczył przez internet, więc mniej więcej wiedziałem, czego się spodziewać. To nawet mimo tego, że wiedziałem, czego się spodziewać, to wyszedłem z kina... No ujdzie, no. Jest to film.
Jest jakby to film.
Ma fabułę, ma dźwięk, ma aktorów, aktorki, tak? Dzieją się rzeczy, ma zakończenie,
obraz, ma kolorystykę,
obraz, tak.
Jest dużo rzeczy w tym filmie, no, ale nie ma filmu.
Jest to film, ale nie ma w nim filmu. No trochę tak, dokładnie.
Jest to, czyli jest to odwrotność filmu Big Love, który to jest...
O filmie w filmie w ramach filmu.
Filmu to tutaj jest bez filmu w filmie w ramach filmu.
Tak, i to jest trzeci już przykład w ostatnich latach, który pokazuje, że Hollywood jest pralnią pieniędzy, bo Tajna Inwazja, Akolita i Joker to są trzy sztandarowe przykłady rzeczy, które kosztują w okolicach 200 milionów dolarów i tak bardzo nie wyglądają na 200 milionów dolarów, że to aż strach. No.
W związku z tym nie będzie dźwięku.
Nie.
Ani jednego.
Nie.
Ani drugiego.
Mm-mm.
Nie będziemy też teraz śpiewać, bo już się nasłuchaliśmy wystarczająco dużo śpiewów.
Tak.
Film Joker nie zostanie przez nas zapomniany, część druga. Myślę, że to nie jest film, o którym chcemy zapomnieć, ale to nie jest film, do którego chcemy wracać.
Tak, no jakby niestety, no wiesz, too big to fail, jak to mówią, więc mimo tego, że podobno Warner problemy finansowe i tak dalej, no to jakby, no nie da się zapomnieć, bo będziesz, wiesz, będziesz bombardowany. Poza tym może wyjdą jakieś niecne sprawki zakulisowe, że ktoś kogoś tam... coś mu zrobił, złego powiedział, pokazał pindola za kulisami. Nie wiem, ale jeszcze nagłówki trochę będą. Szczególnie,
ktoś tam jest podejrzany na pewno.
Tak, szczególnie, że przecież podobna jest informacja, że Hubert na VOD Joker 2 trafi pod koniec października, czyli w 3 tygodnie mniej więcej po premierze kinowej.
Czyli chcę powiedzieć, ale
nie na maksie, tylko wiesz, wydaj 60 zł, żeby go mieć.
Tak,
czyli na maksa pewnie wejdzie na początku roku, tak myślę. 3 miesiące takiej karencji bardzo, bardzo, bardzo szybko, bo wiedzą, że może stracą tylko 100 milionów dolarów, jak tam na tym streamingu jakieś dobre liczby wygeneruje. Ja to jeszcze chciałem, zanim powiesz Państwu, że obejrzymy Venoma 3 za 2 tygodnie, chciałem tylko powiedzieć, że w świecie filmu na szczęście jest trochę dobrych rzeczy i ja bym chciał tak na szybciutko polecić Wam 2 tytuły, które obejrzałem ostatnio.
Ja tu widzę po prostu od samego początku odcinka, jak on się kręci w krześle i mówi, kiedy wreszcie będę mógł powiedzieć o filmie, który mi się podobał, czekam na to.
Tak, ja powiem Wam tylko tytuły tych filmów, bo obejrzałem je oba bez żadnej wiedzy na temat fabuły tych filmów i to zadziałało pozytywnie. Pierwszy film, o którym napisałem na Facebooku.
Minionki 1, a drugi to Minionki 2.
Tak, tam, ale tam nie trzeba nic wiedzieć o fabule i można się dobrze bawić. What's Inside się nazywa pierwszy film, on jest na Netflixie i to jest tak zwana impreza z twistem. Nie wiedziałem nic o tym filmie, jest bardzo dobrą rozrywką, mądrze wymyślonym filmem z konceptem, gdzie są irytujący ludzie, ale akceptujecie to, jak wiecie, co się tam dzieje. Bardzo dobra rozrywka, świetnie nakręcona, też debiut, więc w ogóle kurka wodna. I drugi film z kolei na platformie Max się nazywa Caddo Lake i wydaje się, że jest filmem o tym, że dziewczynka została zagubiona strasznie mocno na bagnach, więc będą szukać ich jej, jedzie kryminalna intryga i w ogóle, a tymczasem okazuje się, że haha, jest coś zupełnie innego i to haha spowodowało, że ja też zrobiłem przed ekranem, więc jest dobry mindfuck, czyli pieprzomózg?
Mózgotrzep.
No nie, ale fakt to nie jest trzep.
Znaczy,
też.
No tak.
Trochę jest, ale nie do końca. Więc te dwa filmy, Caddo Lake i What's Inside, It's What's Inside chyba zresztą. Wliczy się wnętrze, tak jest po polsku, ten drugi nie ma polskiego tytułu.
Fii, wszystko co powiedziałeś nie ma żadnego znaczenia.
Bo
ponieważ
Joker 2 nie był dobrym filmem.
Nie, ponieważ przeczytałem twoją recenzję filmu Substancja na Facebooku.
Aha, i dałeś mu trochę mniej.
Zachwycałeś się nad tym filmem, a tymczasem ja uznaję, że jest to film, owszem konsekwentny, ale bardzo wtórny. Dziękuję, nie masz racji. Nie słuchajcie, co miał do powiedzenia. Oba te filmy są beznadziejne na pewno.
Hubertowi się podobała Substancja, tylko nie tak bardzo jak mi. To jest zresztą motyw przewodni.
Ale kontrowersja w podcaście musi być, w związku z tym Filip jest głupi, a ja jestem mądry.
Dobrze, a Hubert mieszka w przeludnionym mieszkaniu. Dobrze.
Filip zdradza nasze te mroczne sekrety rzeczywistości. Filip, nieprawda, jesteśmy ludźmi sukcesu. Każdy z nas ma swój własny, wiesz, pałac. W związku z tym
Dobrze, tak, mamy pałac, a jak nie ma pałacu, bez to pałacu nie ma pałacu. Nie ma pałacu, tak. Dobrze, więc pałacem kinematografii będzie Venom 3, mam nadzieję, na który pójdziemy za dwa tygodnie.
Będzie straszną będzie to wyroczną dla kinematografii, tak. Jeśli okaże film Venom 3 jest filmem lepszym niż Joker 2.
Szczerze, mam silne przeczucie, że może być, ale o tym przekonamy się tuż przed Halloween, kiedy to wrzucimy odcinek październikowy drugi rzutem na taśmę, żebyście mieli dwa w tym miesiącu, a tymczasem dziękujemy za uwagę i nie wiem, panie redaktorze, coś jeszcze?
Spróbuj się zaśmiać tak jak Joker.
Koniec.